Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Króluj nam, Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Tak zawsze myślę, gdzie się kończy i gdzie się zaczyna ten Wszechświat. Bo przecież nie jest bezkresem. My gdzieś jesteśmy w nim zatopieni. Na ile jest to nasz Król i nasz Zbawiciel, który przecież jest królem wszystkiego. Ale nie musi być moim królem. Mogę się mu nie poddać, prawda?
Oczywiście, że tak. Ta dzisiejsza uroczystość, można powiedzieć, to jest takie święto patronalne tych wszystkich, którzy oddali swoje życie Jezusowi, uznając Go za swojego jedynego Pana i Zbawiciela. I dzisiaj jest okazja do tego, żeby ponowić ten akt oddania się Jezusowi. Ponieważ to ode mnie zależy, czy Chrystus będzie panował w moim życiu, czy nie. On obiektywnie jest Królem Wszechświata. I to Jego królowanie się objawi w pełni w niebie, w Królestwie Niebieskim, na końcu świata. Wszystko będzie Mu poddane. Ale póki co, póki jestem na ziemi, póki żyję, sam mogę dokonać wyboru, czy chcę, żeby Jezus królował w moim życiu.
Dziś będziemy o tym królowaniu mówić, a pierwsze czytanie to czytanie z drugiej księgi Samuela, rozdział 5, wersy od 1 do 3.
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto my kości Twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, Ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do Ciebie: Ty będziesz pas mój lud Izraela i Ty będziesz wodzem dla Izraela. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla, do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.
Zanim będzie o tym, że Jezus jest królem, no to Dawid został uznany za króla. Był to drugi król, bo pierwszym był Saul. Oni nie byli spokrewnieni, więc to nie jest taka prosta genealogia, jak by się wydawało. Syn zostaje królem. Później tak będzie, bo przecież Salomon był synem Dawida, prawda? Natomiast tu jest inaczej. Wiadomo, że ktoś musi rządzić. Jeżeli nie ma tego kogoś, to się wszystko rozpada i wpada w chaos. Wybrano Dawida. Czemu Dawida?
Pierwszym, który wybrał Dawida, był sam Pan Bóg. Znamy tą historię. Myślę, że właśnie pierwszy król Saul został przez Boga odrzucony jako ten, który okazał Bogu nieposłuszeństwo po wielokroć, nie wypełniał Jego woli. Więc już u zarania życia, można powiedzieć, kiedy był małym chłopcem, Dawid został namaszczony z polecenia Bożego przez proroka Samuela na króla pośród swoich braci. I Pan Bóg przygotowywał go do tej roli. Przygotowywał go do roli królowania nad Izraelem, ponieważ do tej pory, zanim Izraelici wpadli na pomysł, że chcą mieć króla na wzór sąsiednich krajów, to tak naprawdę królem nad Izraelem był Bóg. Tylko i wyłącznie Bóg. I ten, który miał rządzić Izraelem tutaj na ziemi, to miał rządzić w imieniu Pana Boga i miał mieć tego świadomość. Więc jeżeli zadamy sobie pytanie, dlaczego Dawid, no to po pierwsze dlatego, że Bóg go namaszcza do tej roli, a po drugie, co jest równie ważne, że Dawid w tym namaszczeniu trwał i szedł przez swoje życie, dojrzewał do wypełnienia tej misji królowania, przechodząc przez różnego rodzaju etapy, w tym także wojownika, dowódcy wojskowego na dworze króla Saula. I dał się poznać Izraelitom jako człowiek odważny, człowiek prawy, człowiek sprawiedliwy, czyli taki, który będzie w stanie zawalczyć o dobro narodu, a nie tylko o swoje własne. Dał się też poznać jako człowiek Boży, który idzie przez życie w mocy Boga. I kiedy idzie do walki z wrogami, to idzie w imieniu Pana Boga. Czyli ten Bóg jest na jego ustach, ale też Bóg jest w jego sercu przede wszystkim.
Gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela, czyli po prostu dawał sobie radę. nie tylko tyle, że był namaszczony, ale po prostu sobie radził. Gdyby sobie nie radził, no to pewnie by go nie wybrali.
Myślę, że to też mądrość narodu, który jest w stanie zobaczyć, rozpoznać kandydata do władzy i dokonać wyboru właściwego. No to jest tak, to się dzieje etapami, ponieważ tutaj Dawid pierw był w Hebronie już królem przez kilka lat nad pokoleniem Judy. Natomiast pokolenie Izraela, czy Izrael, czyli reszta pokoleń, 11 pokoleń, pokoleń synów Izraela, prawda, dochodzi do wniosku, być może też obserwując Dawida rządzącego nad pokoleniem Judy w Hebronie, że oni chcą, żeby Dawid był także ich królem w Jerozolimie, nad całym już Izraelem.
Trochę przenoszę to na ten dzisiejszy temat, czyli na królowanie Jezusa Chrystusa. No i myślę tak, gdyby on nie dawał sobie rady, no to po co by go było wybierać? Wybieramy go, bo jest Bogiem, bo zwycięża śmierć. Dlaczego jeszcze?
Bo nas kocha, bo on pierwszy nas wybrał, pierwszy nas umiłował. Tak naprawdę wybrać Jezusa to zobaczyć w nim tego, który mnie pierwszy umiłował, który mnie pierwszy wybrał, który jest źródłem mojego istnienia. Tu już wychodzimy poza te kategorie ludzkie, prawda, przydatności czy nieprzydatności kogoś do pełnienia tej roli, ale kiedy przychodzę i patrzę na Jezusa Chrystusa, odkrywam w nim źródło swojego istnienia i cel, do którego zmierzam. To jest wybór tego, który dał mi życie, dał mi istnienie. I skoro tak, to jest w stanie sprawić, że to moje istnienie będę przeżywał w całej pełni. Że rozwinę to moje człowieczeństwo, rozwinę dar istnienia w taki sposób, że będę się mógł nim cieszyć na wieki.
Oto my jesteśmy kości Twoje i ciało. Gdyby można było tak powiedzieć, może można wobec Jezusa Chrystusa, że my tak bardzo chcemy być z Nim, tak bardzo chcemy być z Nim złączeni, że przyjmujemy Jego przywództwo we wszystkim. Jesteśmy Jego kości i ciało. To jest Kościół, prawda?
Dokładnie. Jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa, poszczególnymi członkami tego ciała. On jest naszą głową. Nasza więź z Jezusem od momentu Chrztu Świętego jest równie nierozerwalna, jak nierozerwalne jest ciało człowieka, połączenie głowy z resztą ciała. I pytanie, czy ja jestem w stanie odkryć tą moją taką bardzo głęboką, intymną przynależność do Jezusa. Tą więź moją z Nim. Czy jestem w stanie ją zrozumieć, przyjąć ją, ponieważ ona jest faktem od momentu Chrztu Świętego. Ale mogę zupełnie nie rozumieć tego, czym ten Chrzest Święty jest. Wiemy dobrze, że większość z nas była ochrzczona nie mając zupełnie świadomości. Zostaliśmy ochrzczeni ze względu na wiarę naszych rodziców. A ci rodzice mieli zadanie i zobowiązali się do tego, że nas będą uczyli, co to znaczy żyć wiarą, żyć z Jezusem. Będą nas uczyli budowania relacji z Jezusem. I może być tak, że oni tego zadania nie spełnili. Co teraz? No właśnie, teraz może być tak, że ja mam już te kilkadziesiąt lat i nie znam Jezusa. I zapomniałem o tym, że jestem Jego dzieckiem, jestem dzieckiem Boga i nie rozumiem tego, co to znaczy. Dlatego tak bardzo ważne jest ciągłe ewangelizowanie, ciągłe głoszenie, przypominanie o tym, kim jest Jezus i co uczynił dla każdego z nas. Żebyśmy mogli w oparciu o tą wiedzę, ale też i o doświadczenie, które tej wiedzy ma towarzyszyć, świadomie wybrać Jezusa.
No właśnie, wybrać Jezusa. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. To oni namaścili Dawida na króla. Ja też mogę wybrać Jezusa na króla. Co jest takim namaszczeniem? Bo to jest wolna wola, decyzja.
Tak naprawdę namaszczenie to się dokonało już w momencie naszego Chrztu Świętego. I myślę, że tym namaszczeniem to jest powrót do tej tajemnicy Chrztu Świętego. Kiedy my na przykład prowadzimy rekolekcje ewangelizacyjne w ramach grup odnowy w Duchu Świętym, głosząc kerygmat przez kolejne tygodnie, to w pewnym momencie doprowadzamy człowieka do takiej decyzji właśnie oddania swojego życia Jezusowi na nowo, czyli stajemy go przed Jezusem Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, czyli żywym i prawdziwym Jezusem i dajemy taką możliwość, żebyś ty człowieku, popatrz się teraz na Jezusa i powiedz, czego ty chcesz. I chodzi o to, żebyśmy zapragnęli, każdy z uczestników tych rekolekcji zapragnął z własnej woli powrócić do tajemnicy Chrztu Świętego, do tego, co się wtedy rozpoczęło. I powiedzieć, Panie Jezu, ja chcę, żebyś Ty od tej pory był Panem mojego życia, żebyś Ty mnie przez to życie poprowadził, oddaję Ci moje życie. Chcę, żebyś Ty był sternikiem tej łodzi mojego życia, która ma dopłynąć do portu zbawienia. I gdyby to jest powrót do namaszczenia, już namaszczenie się dokonało, tak? Tutaj wracamy do namaszczenia, a potem się modlimy o odrodzenie w Duchu Świętym, czyli o to, żeby to, co Pan Bóg nam dał, co Jezus nam dał w sakramencie chrztu i w sakramencie bierzmowania, żeby to zaczęło też funkcjonować w moim życiu. Bo czasami to jest tak, że te rzeczy też nie działają, że mimo, że otrzymałem Ducha Świętego, to go wcale nie przyjąłem, ponieważ nie byłem świadomy tego, kogo otrzymałem i co on mi dał. Dlatego w moim dorosłym życiu bardzo ważne jest to, żebym, jeżeli widzę na dziś, na tu i teraz, że ja nie mam relacji z Jezusem, że go nie znam, to żeby podjąć ten wysiłek, wyjście naprzeciw Jezusowi. On do mnie cały czas wychodzi, ale wyjść naprzeciw Niemu i powiedzieć: Jezu, chcę, żebyś był moim Panem, chcę, żebyś Ty mnie poprowadził przez życie, daj mi siebie poznać.
Taki moment też miał w swoim życiu święty Paweł, z którym spotkamy się za chwilę. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan, rozdział 1, wersy od 12 do 20.
Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, to jest Kościoła. On jest początkiem pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko z sobą. I to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
On jest początkiem pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. To bardzo mocne słowa o wymiarze kosmicznym. Skąd takie obrazy u świętego Pawła? Skąd takie myśli? To jest koniec jego życia? To jest jakieś podsumowanie? On stoi już przed tymi wrotami do nieba? Co to za historia?
Nie jest to jeszcze koniec jego życia. Myślę, że to jest taki moment pełnego rozwoju w jego posłudze ewangelizacyjnej, która jest owocem jego spotkania osobistego z Jezusem Chrystusem jako Bogiem, jako Panem i Zbawicielem, którego on do momentu Damaszku nie znał, którego wręcz prześladował, co Jezus go wyraźnie pyta pod murami Damaszku. I potem następne lata życia Szawła, wtedy później Pawła, to jest czas, w którym on w oparciu o to doświadczenie spotkania z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym, Jezusem Chrystusem Synem Bożym, przepracowuje wszystko to, co do tej pory wiedział o Panu Bogu, to, co rozumiał. Pociągnięty przez Jezusa, staje się jego apostołem i zaczyna iść przez świat, głosząc innym to, czego doświadczył. Czyli to, że Jezus żyje, że Jezus jest Mesjaszem, że jest Odkupicielem, że jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Po co? Po to, żeby nas pojednać z Ojcem, po to, żeby nam przywrócić to, co żeśmy stracili. I myślę, że Paweł bardzo mocno w czasie całego tego swojego życia z każdym dniem coraz bardziej doświadczał tej prawdy, którą tutaj w tym fragmencie listu do Tesaloniczan dzisiaj nam daje, pisze. Doświadczał pierwszeństwa Jezusa Chrystusa we wszystkim. Doświadczał tego, że Jezus Chrystus jest punktem odniesienia dla całego stworzenia, dla całego kosmosu, tak jak to Pan powiedział, dla całej historii ludzkości. od momentu zarania aż po jej kres.
Czyli można patrzeć na cały świat i na swoje życie przez Chrystusa.
Nie tylko można, ale trzeba. Paweł się tego bardzo mocno nauczył. Głosząc Ewangelię, no do czego nas prowadzi? Paweł i Kościół nas prowadzi. Do czego nas prowadzi Jezus Chrystus, kiedy głosi Ewangelię w czasie swojej publicznej działalności? No prowadzi nas właśnie do tego Królestwa Boga. Prowadzi nas do Ojca. Mówi w pewnym momencie już na koniec swojej działalności: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Więc całe moje życie musi być odniesione do Boga jako mojej przyczyny mojego istnienia i celu, do którego zmierzam. Bo tylko wtedy moje życie ma sens. Jeżeli to wszystko, co robię, to jak to przeżywam, do Boga mnie zbliża, do Boga mnie prowadzi. Ponieważ moje spełnienie wszystkich moich pragnień, wszystkich moich tęsknot jest tylko i wyłącznie w Bogu.
Spełnienie moich pragnień, spełnienie moich tęsknot jest tylko i wyłącznie w Bogu. Co to znaczy?
To znaczy to, co powiedział święty Augustyn. Stworzyłeś nas, Boże, dla siebie. I niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, mój Boże.
No dobrze. Mam lat 21, 5, 30, zakochuję się, biorę ślub. To serce działa inaczej, rodzą się dzieci. No gdzie to jest kotwiczenie w tym Bogu? Mam nie wchodzić w tą sytuację, mam poświęcić całe życie Bogu? Oczywiście mogę, można pójść do seminarium, można być siostrą zakonną, ale przecież ja żyję w tym świecie. Jak przed tygodniem było mówione, jedz swój chleb. Mówił święty, ten sam święty Paweł.
I słusznie. Bardzo ważne jest to, żebym odkrył Boga w mojej codzienności tu i teraz, bo to moje życie tutaj jest drogą do Boga. Jeżeli szukam, buduję relacje, tak? Szukam żony, szukam męża, chcę założyć rodzinę, jest tutaj poszukiwanie miłości, tak? Jest pragnienie miłości, pragnienie różnego rodzaju tęsknoty, które we mnie są. Odkrywam drugiego człowieka jako wartość, z którą chcę związać się, dla której chcę poświęcić swoje życie.
Gdzie ta wieczność? Gdzie to wszystko?
Jezus jest w tym wszystkim. Bardzo ważne jest to, żeby w tych wszystkich moich poszukiwaniach, we wszystkich dążeniach, które tutaj odkrywam, we wszystkich celach, które sobie stawiam, żeby mieć świadomość, że pełnię na miarę też tutaj tej mojej doczesności, a później wieczności, pełnię miłości, pełnię szczęścia w mojej rodzinie, w moim małżeństwie, pełnię satysfakcji w takiej dobrej, prawda, poszukiwaniu prawdy, dobra, miłości w mojej pracy, we wszystkich innych relacjach mogę znaleźć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w tym będzie obecny Bóg, kiedy ja będę miał świadomość tego, że ja tą rodzinę moją chcę budować z Jezusem, że stając przed ołtarzem zapraszam Jezusa do mojego małżeństwa i proszę, żeby stał między mną a moją żoną, żeby uczynił naszą miłość piękną, pełną, płodną, żeby kiedy pracuję, idę do konkretnych zadań, żeby zarabiać pieniądze, utrzymać tą rodzinę, czy utrzymać siebie, to ja chcę wypełnić to, co robię w sposób możliwie najpełniejszy, najlepszy, żeby dawać przez swoją pracę, przez swoje zaangażowania innym dobro, miłość, tak, służyć z tymi talentami i darami, które Pan Bóg mi dał. Czyli Bóg jest w tym wszystkim tak czy inaczej obecny. Natomiast pytanie jest takie, czy ja żyjąc na tym świecie, mając te, niech będzie 20, 25, 30 lat, czy ja jestem świadom tego, że Bóg pragnie, żebym ja go do tego mojego życia zaprosił, do tej mojej codzienności go zapraszał. Żebym prosił go o to, żeby uzdalniał mnie do tego, żeby wszystko to, co tutaj robię, służyło budowaniu Królestwa Bożego. Jezus jest głową ciała, jest głową Kościoła. Ja w tym Kościele jestem i przychodzę do tego Kościoła, by słuchać Jego słowa. Przychodzę do tego Kościoła, jestem częścią tego Kościoła, by się karmić Jego ciałem. No po co ja to robię? Po to, żeby go zaprosić do mojej codzienności, żeby kiedy wychodzę z kościoła i słyszę na końcu mszy świętej, idźcie, ofiara spełniona, lub według innych możliwych zakończeń, prawda, idźcie i głoście światło Ewangelię, żebym miał świadomość, że wychodzę napełniony Jezusem po to, żeby nieść go przez te zwyczajne moje sprawy, moje obowiązki, zadania, talenty, przez moją codzienność, po prostu no nieść go tam, gdzie jestem, no. I tutaj jest to takie sprowadzenie tej rzeczywistości do moich konkretów mojego życia. to nie może być oderwane. Moje budowanie relacji z Panem Bogiem nie ma być oderwane od mojej codzienności. Wręcz przeciwnie. Ma być z nią ściśle zjednoczone. My czasami tak traktujemy nasze życie, że moja droga tutaj na ziemi, ta tak zwana świecka, prawda, jest jedną prostą, a moja druga droga religijna, droga wiary, to jest druga prosta i one są dwie proste równoległe i ze sobą nie mają nic wspólnego, się nigdy nie przecinają.
Jak szyny pociągu.
Tak jest, dokładnie. No a tymczasem one mają być absolutnie nie jak szyny pociągu. Żaden pociąg po tym nie ma szans przejechać, nie powinien mieć prawa przejechać, ponieważ to się wszystko musi przenikać. To musi być wszystko ze sobą splątane, ale w taki Boży sposób splątane. Bo Bóg jest zainteresowany moją codziennością. Skoro dał mi Bóg życie, dał mi pragnienie życia w rodzinie, dał mi konkretne talenty, zdolności, uczynił mnie ojcem, matką, mężem, żoną, no to uczynił mnie po to, żebym przez to wszystko się zbliżał do Niego. Ale też uczynił mnie po to, bo wie, że dał mi wszystko, żebym ja był najlepszym mężem, żoną, ojcem, matką, pracownikiem, jaki tylko jest możliwy na tym świecie, tak? O to w tym wszystkim chodzi.
Jeszcze dwie równoległe to pół biedy, gorzej jak zaczną się rozjeżdżać. Można sobie krzywdę zrobić, albo jedną porzucić.
No właśnie. I absolutnie to nie jest Boży pomysł, tak? Dlatego, kiedy dziś sobie uświadamiamy to królowanie Pana Jezusa, no to zobaczmy, czy On jest królem tej mojej codzienności. Czy jest królem w moim domu, czy jest królem w moim sercu. I czy widać to w moim funkcjonowaniu, tak? No.
A w jaki sposób Jezus króluje, to będzie można usłyszeć w Ewangelii. Słowa z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 23, wersy od 35 do 43.
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, lecz członkowie wysokiej rady drwiąco mówili: innych wybawił, niechże teraz siebie wybawi. Jeśli On jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze, podchodzili do Niego, podawali Mu ocet, mówiąc: jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju.
Jak Jezus sprawuje swoją władzę? No tutaj podejmuje jedną decyzję. Decyduje się na to, żeby wprowadzić złoczyńcę do raju. Dziś.
Tak. Ale zanim się decyduje na to, żeby wprowadzić tego złoczyńcę do raju, to słyszy takie bardzo mocne pokusy ze strony wszystkich, którzy wokół stoją. Wybaw sam siebie. Wybaw sam siebie. I tak, kiedy słuchałem tej Ewangelii, to sobie uświadomiłem, że my dzisiaj bardzo mocno tą samą pokusą jesteśmy atakowani. Wybaw sam siebie. Jezus ci nie jest potrzebny. Nikt ci nie jest potrzebny. Sam siebie możesz wybawić. Zły duch ciągle mówi: sam siebie uczynisz szczęśliwym, sam siebie uczynisz wolnym, bo ty jesteś wolny. Sam możesz być Bogiem, jesteś najważniejszy. Wszyscy inni mają się z tobą liczyć. Ty wybaw sam siebie, sam rozwiążesz swoje problemy. Sam urządzisz swoje życie. Sam zrealizujesz siebie to sam. Nie? Jezus słyszy te pokusy, wisząc na krzyżu w męce, i on wie, że Ojciec nie posłał go na świat, żeby wybawił sam siebie, Tylko Jezus został posłany przez Ojca na świat, żeby wybawił mnie, wybawił ciebie, wybawił każdego człowieka. I to jest to właśnie, czego Jezus dokonuje w tym ostatnim akcie miłosierdzia, można powiedzieć tak, wobec tego złoczyńcy, którego serce się zmienia. Może właśnie przez tą bliskość z Jezusem, może no Duch Święty tak na pewno potężnie działa w jego sercu, bo dostrzega w skazańcu, który jest w tej samej tragicznej sytuacji, w której on jest, dostrzega nie skazańca, ale dostrzega Boga, dostrzega Zbawiciela.
Wyobraziłem sobie właśnie siebie jako takiego skazańca, przecież każdy, jeśli się przyjrzy uważnie, to znajdzie coś, co jednak w życiu nie było dobre. Czy mogę w takiej sytuacji sobie wyobrazić, że Jezus jest obok mnie?
Wręcz powinienem. To jest bardzo piękne, to jest bardzo bliski obraz, ponieważ Jezus stał się jednym z nas i stał się do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Stał się do nas podobny także w śmierci. Stał się do nas podobny w męce. Stał się do nas podobny w tym wyniszczeniu, którego doświadczył i którego bardzo często my też doświadczamy. Oczywiście w skali proporcjonalnej na naszą miarę, na miarę życia każdego z nas. Każdy z nas może odkryć w Jezusie tego, który go rozumie, tego, który mu współczuje, tego, który go zna, tego, który przeszedł dokładnie to samo, czego ja dzisiaj doświadczam. Mogę znaleźć Jezusa, to w liście do Hebrajczyków jest, który jest arcykapłanem, który może mi współczuć we wszystkim, ponieważ we wszystkim się do mnie upodobnił. Przyjął na siebie całą rzeczywistość mojej nędzy, mojego grzechu, mojego cierpienia, mojej bezradności, moich lęków, no, wszystkiego tego, co mnie przygniata, i przybił to do krzyża. Więc kiedy jestem udręczony, kiedy jestem bezradny, kiedy może już brak mi jakiejkolwiek nadziei, no to mam obok siebie właśnie Jezusa po to, żeby mógł na Niego popatrzeć.
Właśnie popatrzeć. Dawid sobie radził. Dawid prowadził walki i wygrywał. Dlatego został wybrany królem. Zaufano mu. A Jezus w tej sytuacji, jaką widzimy w Ewangelii, jakby sobie nie radzi. Ba, jest pośmiewiskiem. Pewnie pozostawionym ze strachu, z małości przez bliźnich między dwoma złoczyńcami. Jaki to król?
No właśnie, Jezus nie przyszedł tutaj toczyć walki jak Dawid, żeby zrobić wielkie królestwo na ziemi i królestwo Izraela, chociaż jemu współcześni, w tym także apostołowie, bardzo na to liczyli. Tylko Jezus przyszedł toczyć walkę przeciwko siłom, pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich, tak? Przeciw piekłu, przeciw szatanowi, przeciw naszej śmierci wiecznej. Jezus przyszedł toczyć walkę z tym przeciwnikiem niewidzialnym dla nas, który jest nieprawdopodobnie niebezpieczny, groźny, który nas od Boga odciągał i cały czas nas próbuje odciągać i który tak naprawdę po grzechu pierworodnym pogrążył nas w piekle. My sobie tego nie uświadamiamy, ale grzech pierworodny to jest piekło. Skutkiem grzechu pierworodnego jest piekło. I żeby to piekło nie stało się naszym udziałem, Jezus bierze na siebie skutki naszych grzechów. I daje się właśnie w taki sposób udręczyć demonowi. Daje się w taki sposób wyniszczyć, pokazując nam tym samym, czym są nasze grzechy. Jakie mają konsekwencje dramatyczne, tragiczne. I zwycięstwo Jezusa polega na przeciwstawieniu się postawie szatana. Szatan jest pełen pychy i chciałby wszystko zrobić na siłę. A Jezus pokonuje szatana przez absolutną pokorę i poddanie się całkowicie woli Ojca. I diabeł, myśląc, że zwyciężył Jezusa, że zmiażdżył wreszcie tego swojego wroga, który tutaj tak wiele mu namieszał na ziemi, doświadcza swojej największej, ostatecznej klęski.
To ciekawe, mówi się o księciu tego świata, a Jezus jest królem wszechświata. To są inne wymiary. Ten świat się kończy. Dla nas trwa pewnie tyle, ile nasze życie. Natomiast wszechświat to jest przestrzeń, gdzie nawet czasu się nie liczy. Więc warto porzucić świat dla wszechświata.
Tylko trzeba sobie to uświadomić. No, żeby sobie to uświadomić, to trzeba popatrzeć się na Jezusa, na naszego Króla. I trzeba zrozumieć naturę Jego posłannictwa. Trzeba zrozumieć, po co On przyszedł na świat, dlaczego stał się człowiekiem. Trzeba zrozumieć i usłyszeć to, co głosił. I to, co czynił. Tak? Ponieważ Diabeł robi wszystko, żeby zaślepić nasze oczy, żeby zaciemnić nasze spojrzenie. I kiedy nam się wydaje, że my żyjemy w blasku reflektorów, że wszystko jest, prawda, skupione na nas i tak dalej, to, że wszystko najlepiej widzimy, wszystko najlepiej rozumiemy, rzeczywistość jest absolutnie inna. Może właśnie dlatego to królowanie Jezusa, ten sposób, w jaki objął panowanie nad światem, ten tron, którym jest krzyż, jest tak ważny, ponieważ on to wszystko sprzeciwia się tendencjom tego świata, tym naturalnym tendencjom w nas, żeby uczynić ze swojego życia tu na ziemi, z dóbr tego świata, z przyjemności uczynić absolutny cel swojego istnienia i temu wszystko podporządkowywać. A gdzieś w męce Jezusa, w Jego śmierci, w Jego ukrzyżowaniu widzimy, że to wszystko nie ma sensu. Że to wszystko przemija.
Wszystko przemija, a my z Jezusem możemy nie przemijać. Możemy trwać.
Właśnie, to jest to, czego doświadczył ten złoczyńca. Tak zwany dobry łotr na krzyżu. On na tym krzyżu zdecydowanie ma doświadczenie przemijania. Wszystko, za czym gonił do tej pory, to było złe. Większość jego wyborów najprawdopodobniej była bardzo zła. To, do czego dążył, niczego mu nie dało. On widzi, że przemija. I w Jezusie Chrystusie odnajduje nadzieję na przetrwanie, na przekroczenie tego przemijania. Na to nadzieję na to, że będzie żył dalej, że będzie żył wiecznie, że będzie żył innym życiem.
I to jest też nasza nadzieja.
A Jezus Chrystus, Król Wszechświata, przyszedł po to, żeby tą nadzieję zamienić nam w pewność, żeby tym, co jest naszą nadzieją, nas obdarować.
Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Kęska.
Księga.
Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.